Rozdział 16. Moje podróże szpitalne. Mój oddział należał do tych, które co 2-3 lata powinny być remontowane. Ponieważ prawie tam mieszkałem, doczekałem się w końcu remontu. I, jak łatwo się domyślić, konieczności znalezienia się na innym ojomie. W Jastrzębiu był wówczas jeszcze jeden szpital, ale ze względów, które nie są mi do końca znane, mój ordynator nie zdecydował się mnie tam przenieść. Czy chodziło o zbyt niski standard opieki, czy o brak sprzętu, podobno mieli tam jedynie 3 respiratory, czy o obawę tamtejszego ordynatora, że jak przyjdę, to już zostanę, nie wiem. Trafiłem w końcu na czas remontu do szpitala w Żorach. Miałem fajne miejsce przy oknie, które wychodziło na podwórze otoczone 10-piętrowymi mrówkowcami. Mając bardzo dużo czasu, wpatrywałem się w okna poszczególnych mieszkań. Widziałem też ludzi chodzących po chodnikach, jeżdżące samochody i motocykle. Mogłem pooglądać sobie realny świat, który już wyraźnie zostawił mnie za plecami. Zmienił się, co wtedy sobie uświadomiłem. Zauważyłem, że wieczorem z jednego z okien przez 10-15 minut wygląda jakaś dziewczyna w wieku około 20 lat. Starałem się zawsze o tej porze obrócić w stronę okna i sprawdzić, czy dziś również przez parę minut będzie oglądać swoje osiedle. Codziennie powtarzał się ten sam schemat. Czekałem na jej rytualne gesty. Najpierw patrzyła przez okno, a potem wychodziła z psem na spacer. Nie wiem dlaczego, ale ten widok poprawiał mi humor. Być może pozwalał mi się na moment oderwać od wegetacji szpitalnej. Boże, jak ja tęskniłem za normalnością. Zazdrościłem tym zdrowym ludziom, że tak swobodnie kręcą się czasami bez potrzeby, tam i z powrotem, nie mając pojęcia, że za oknem tego szpitala leży człowiek, który spoglądając na nich, marzy o zrobieniu samodzielnie chociaż kilkunastu kroków. W Żorach pielęgniarki były świetne. Jedna mi tylko nie bardzo pasowała, ponieważ zawsze miała mocno spocone ręce. Kiedy mnie obracała, a szczególnie dotykała mojej twarzy, było to nieprzyjemne. Nawet raz spytałem, czy siostra ma świeżo umyte i niewytarte ręce? Odpowiedziała, że nie, że niestety tak ma, że jej się ciągle ręce pocą. No trudno. Zaprzyjaźniłem się z dwiema pielęgniarkami. Wyróżniały się humorem i urodą. Przez 3 lata mieliśmy z sobą kontakt i zawsze na święta wysyłałem do nich kartki. Specjalnie na oddział, nie na adres domowy. Mieli tam fajny zwyczaj, którego nigdzie indziej nie spotkałem. Na ścianie powieszono dużą zieloną wykładzinę, do której przyczepiano przysyłane przez pacjentów kartki. Osobną grupę wśród autorów tych kartek stanowili niedoszli samobójcy. Po kilku miesiącach od pobytu w Żorach znalazłem się w Piekarach Śląskich. Tam jeden z lepszych specjalistów od urazów kręgosłupa szyjnego, doktor Doniec, poprzez gardło dostał się do miejsca uszkodzenia kręgosłupa i usunął mi złamany w czasie wypadku i zbędny już ząb obrotnika. Powinno się go usunąć w pierwszych dobach po wypadku, bo to wydatnie zwiększa szanse regeneracji rdzenia kręgowego, ale mój stan był na tyle fatalny, że nie dało się tego zrobić. Niestety z tym zabiegiem wiąże się niemiłe wspomnienie. Nie chodzi nawet o ból gardła czy przymusową głodówkę po zabiegu, ale o to, że przed samym zabiegiem uparli się mnie przecewnikować. Protestowałem, bo cewnik był całkiem nowy, ale co mogłem zrobić? Oczywiście zrobili to fatalnie. Mocz ciekł mi po ciele, a kiedy zwracałem uwagę pielęgniarce, to wmawiała mi, że mi się zdaje. Kiedy przyjechali rodzice, leżałem już w kałuży i zgniłbym pewnie we własnym moczu. Rzecz jasna, wszystko skończyło się awanturą, ale i tak problem rozwiązał się dopiero wtedy, kiedy ten wspaniały szpital opuściłem po 9 dniach pobytu. Uff. Jeszcze bardziej oryginalnym miejscem był szpital w Pszczynie. Trafiłem tam z powodu kolejnego remontu na Jastrzębskim Ojomie, na który wróciłem po 1,5-rocznym pobycie w domu, bo wtedy już samodzielnie oddychałem. Zaczęło się od tego, że źle poczułem się w nowy rok, 1998. Robiłem, co mogłem, żeby nie wrócić do szpitala, ale 19 stycznia skapitulowałem. Miałem okropne bóle w okolicach nerek i problemy z oddychaniem. Ostatecznie okazało się, że to zapalenie płuc. Dostałem antybiotyk, ale niestety po 3 dniach przestałem samodzielnie oddychać. I znowu doszło do kryzysowej sytuacji. Zaczęło się od scysji z pielęgniarką, która nie chciała mnie podciągnąć wyżej na łóżku. Mam w tej chwili 198 cm wzrostu, co zresztą przysparza mi rozmaitych problemów. I wtedy też na pewno było to już tyle. Stopy zwisały mi za łóżko. A to w moim stanie potwornie boli, gdyż po pewnym czasie wyginają się tak, jakby przywiązano do nich ciężki odważnik. Przyszedł ordynator z interwencją. Opowiadałem mu jeszcze całkiem logicznie. Ale już wtedy miałem wrażenie, że głos wydobywa się ze mnie jak z płyty na zwolnionych obrotach. Po godzinie straciłem przytomność. Oddychałem wtedy o własnych siłach, ale coraz wolniej i wolniej. Byłem bardzo zmęczony, więc zamknąłem oczy i natychmiast zasnąłem. Gdyby nie alarm maszyny monitorującej, zdołałbym wzbić się do lotu i pofrunąć do krainy, o której marzyłem i nadal marzę. Obudziłem się po pełnych 4 dobach, podłączony do respiratora. W pierwszej chwili byłem zdziwiony, co przy mnie znowu robi ta maszyna. Ale kiedy zapytałem pielęgniarkę, jak długo byłem nieprzytomny, wszystko zrozumiałem. Najbardziej jednak żałowałem, że ominęła mnie kolejna okazja, aby odejść. Myślałem wcześniej, żeby spisać jakieś oświadczenie zalecające, aby mnie nie ratowano, jeśli akcja oddechowa, którą prowadziłem samoczynnie, się zatrzyma. Nie wiem, czy coś by to dało, ale miałem wrażenie, że przegapiłem okazję. Z drugiej strony nie miałem pojęcia, jak się do tego zabrać. Skoro się nie udało, chciałem jak najszybciej odłączyć się od respiratora, bo krążyły plotki o remoncie. Oczywiście chciałem wrócić do domu, a nie być wysłanym do kolejnego szpitala. Miałem duże szanse, bo takie remonty przeprowadzane są wiosną, a ja za każdym razem, kiedy traciłem zdolność samodzielnego oddychania, wracałem do niej szybciej niż poprzednio. Niestety, ordynator powiedział mi od razu, że po tak mocnym niedotlenieniu będę pod respiratorem co najmniej 2-3 tygodnie, aby się porządnie wyleczyć. Trudno. Po tym okresie zabrałem się do roboty i szło dobrze. Po miesiącu jednak zgłosiłem problem z zębem mądrości. Bolał mnie i wchodziły mi do niego resztki jedzenia. Pani stomatolog przyszła tego samego dnia w południe. Stwierdziła, że trzeba go usunąć, ale w takich warunkach nie da się tego zrobić. Ordynator sprowadził więc na konsultację chirurgów szczękowych. Stwierdzili, że mogą to zrobić, ale na bloku operacyjnym pod narkozą i najlepiej usunąć od razu obydwa górne zęby mądrości. Usunęli mi te zęby. A na bloku spotkałem jeszcze tego samego anestezjologa, który usypiał mnie podczas pierwszego zabiegu po wypadku. Obudziłem się z opuchniętą i obłożoną okładami twarzą. Kiedy zobaczyłem się w lusterku, sam się nie poznałem. To jednak było nic. Najgorsze, że znowu musiałem leżeć pod respiratorem. W połowie kwietnia znów zacząłem samodzielne oddychanie. Czas mnie okropnie gonił. Dowiedziałem się, że remont zaczyna się na początku maja. Doszedłem wprawdzie do samodzielnego oddychania całą dobę, ale ostatecznie nie udało się. 3 maja, kiedy już w szpitalu tłukli się robotnicy, ordynator zdecydował, że jadę do Pszczyny. Pojechałem tam na własnym oddechu, ale na drugi dzień już podłączyli mnie do respiratora. Po niespełna tygodniu byłem w stanie krytycznym. Pakowali we mnie antybiotyki, które kompletnie nie działały. Pytanie, czy w ogóle wiedzieli, co mi jest. Podłączyli do kroplówki, a pompa tłoczyła mi dopaminę, bo miałem zejściowe ciśnienie. Tabletki podawane doustnie wydalałem w całości, Bolała mnie głowa, nic nie mogłem jeść i złapałem gronkowca. Ponieważ na moje prośby pielęgniarki reagowały zamknięciem drzwi od pokoju, dostawałem ataków szału i niemal traciłem przytomność. Żebym się nie skarżył, tuż przed przyjściem rodziców dawali mi środki nasenne i budziłem się, kiedy wychodzili. Kiedy wchodzili na salę, nie wiedzieli, do czego się najpierw zabrać. Czy sprzątać chlew, jaki tam był, czy karmić mnie, czy odsysać, czy interweniować u lekarzy. Jak tylko pojawiała się moja mama, ludzie leżący na sali zaczęli prosić ją o pomoc. To była dla nich jedyna nadzieja. Po tych 3 miesiącach rodzice byli tak zmęczeni, jak po roku w Jastrzębiu. Wstawali o 6 rano, aby przed 7 złapać autobus do Żor, a następnie przesiąść się na pociąg do Pszczyny. Potem musieli jeszcze dojść do szpitala na piechotę, około 20 minut. Byli u mnie przed 11, po prawie 3 godzinach podróży. Kiedy wychodzili, miałem temperaturę poniżej 37 stopni. Po 2 godzinach opieki w szpitalu już 41 stopni. Najgorsze jednak było to, że kiedy byli, spałem, a więc mijała szansa na porządny obiad albo napicie się dosyta. Budziłem się głodny i spragniony tylko po to, by na moje wezwanie przyszedł ktoś zamknąć drzwi od pokoju. Pewnego dnia wieczorem jakaś dziwna siła zaczęła wykręcać moje gałki oczne w stronę czoła, jakby je coś ciągnęło do góry. Myślałem, że oszaleję z bólu. Ordynator oddziału kompletnie nie wiedziała, co ma robić. Przesuwała tylko przede mną wskazującym palcem, żebym wodził za nią wzrokiem. Siedziała przy mnie, głaskała po ręce i pewnie w duchu modliła się, żebym nie umarł w czasie pobytu u niej. W końcu na moją prośbę dała mi mocny środek nasenny i kiedy się obudziłem, wszystko było okej. I nigdy już się nie powtórzyło. No nie wiem, co się stało. Sądzę, że wynikło to z przedawkowania leków, które pakowali we mnie bez opamiętania. Ordynator zresztą robiła, co mogła, by wyprowadzić mnie z tych wszystkich dolegliwości. Sprowadzała drogie leki, robiła badania, ale po prostu nie potrafiła sobie poradzić. W końcu nadszedł dzień, kiedy mi oznajmiła, że 27 sierpnia wracam na OIOM w swoim szpitalu. Kiedy mnie zobaczyły pielęgniarki z Jastrzębia, pytały: co oni tam z tobą robili, Janusz? Przyjechała połowa ciebie. Po powrocie z tego piekła już nigdy więcej nie starałem się sam oddychać. Miałem tak osłabione płuca, że nawet nie podjąłem takiej próby. Od tego czasu zacząłem intensywnie myśleć, jak zdobyć na stałe respirator domowy.